Rozumiem, braterstwo, że dzisiaj będziemy mieli wrażenie, że czas płynie coraz szybciej. Myślę, że nie tylko ja mam takie wrażenie, ale wszyscy będziemy tak zauważać. Czas płynie zawsze swoim tempem. Braterstwo, jestem bardzo niestereotypowy, jeśli chodzi o pozdrowienia. Oczywiście przed rozpoczęciem zapomniałem, z wrażenia chyba, przekazać braterstwu uczucia bratniej miłości, serdeczne pozdrowienia od pozostałych braterstwa ze zboru ludu Pana w Biłgoraju. Rozpocznijmy kolejną część naszej społeczności w dniu dzisiejszym, a brata Mirka Suchanka poproszę o przeprowadzenie śpiewu. Numer pieśni jest na ekranie. Thank you. pójdziemy przed tron łaski w modlitwie z bratem Kimę Stefanem z Niemiec.
Unser Vater im Himmel, wir kommen durch das Verdienst deines Sohnes.
Przychodzimy do Ciebie przez zasługi Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzimy przed Twój tron łaski i miłosierdzia, aby podziękować Ci za Twój wspaniały plan, który mogliśmy poznać. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się tutaj zgromadzić, aby słuchać Twoje słowo. Prosimy Cię, abyś był z nami wszystkimi, abyś błogosławił braci, którzy nam tutaj usługują. Tak, żebyśmy mogli otworzyć nasze serca i mogli przyjąć ten duchowy pokarm i abyśmy go mogli w nim zachować. Bądź także z tymi, którzy tutaj nie mogli przybyć, a także z wszystkimi innymi, którzy nie mogli się z wszelkich powodów tutaj znaleźć. Prosimy o wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Obecnie poproszę do podzielenia się swoim wykładem brata Lucjana Pulikowskiego ze zboru w Białogardzie.
Wyrażę z pewnością odczucia wszystkich braterstwa, gdy powiem, że wdzięczni jesteśmy, iż z łaski Ojca Niebieskiego mamy ten błogi przywilej już po raz 13 spotkać się na wspólnej uczcie duchowej. Miłe i serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr, którzy pozostali w zborze w Białogardzie. Niech będą ich świadectwem społecznej myśli. Dziś chciałbym skierować naszą uwagę na historię jednego z mężów Bożych, Gedeona. Tematem naszych rozważań będzie pytanie zapisane w Księdze Sędziów w rozdziale 6, w wersecie 13. Jeżeli Pan z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Te znamienne słowa wypowiada mąż Boży Gedeon po usłyszeniu pozdrowienia od anioła Pańskiego. Kim był Gedeon? Poznajemy go jako syna Joasza, najmłodszego w domu swego ojca. Pochodził on z najbiedniejszego rodu wśród Manasesytów. Był człowiekiem mało rozumiejącym o sobie, mówiącym: kim jestem i czym mógłbym wybawić Izraela? Podobne słowa wypowiada jego poprzednik, wielki sługa Boży Mojżesz, kiedy Pan Bóg posyła go do Egiptu w celu wyprowadzenia synów izraelskich z niewoli. Mojżesz mówił: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Sługa Mojżesz, najpokorniejszy z ludzi, z Bożą pomocą i pod jego kierownictwem dokonuje wielkiego dzieła. Wyprowadzenia uciemiężonego narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Po wielu doświadczeniach, trudnościach, sprzeniewierzaniu się i ustawicznym narzekaniu podczas podróży po pustyni, lud izraelski dociera do upragnionej ziemi. Ziemi, którą Pan Bóg obiecał ich ojcom. Pan Bóg przez Mojżesza pouczył ten naród, przekazując mu przykazania, ustawy i prawa. Sposób, w jaki mają mu służyć i żyć, po zamieszkaniu w ziemi obiecanej, opisuje piąta księga Mojżeszowa, rozdział 6, werset 18 do 25. Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana. Aby ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan przysiągł twoim ojcom, abyś wypędził przed sobą wszystkich swoich nieprzyjaciół, jak powiedział Pan. A gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan, Bóg wasz, to odpowiedz swojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu mocną ręką. I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I nakazał nam Pan spełniać wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wolę Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. Pan Bóg polecił Żydom również, aby pamiętali, co wydarzyło się w ich życiu podczas podróży do Chanaanu. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 8, werset 2 i 3. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Przypomnijmy sobie, dlaczego naród żydowski został wyprowadzony z niewoli i czym zasłużył sobie na uwolnienie. Wiemy, że synowie izraelscy wołali do Pana. Odpowiedź znajdujemy w rozdziale 9, 5 Księgi Mojżeszowej, werset 5 i 6. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój przed tobą, aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. I dodaje: gdy Pan Bóg wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, i wypędzi przed tobą wiele narodów, ty wytracisz te narody jako obłożone klątwą. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, werset 3-5. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw, swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postąpicie. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie, ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Pan poinformował Mojżesza również o tym, co nastąpi po jego śmierci w narodzie izraelskim. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 31, werset 16-18. I rzekł Pan do Mojżesza: oto gdy ty spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. W tym dniu zapłonie mój gniew przeciwko niemu. Opuszczę ich i zakryję moje oblicze przed nimi. Zostanie pochłonięty i dosięgną go liczne niedole i uciski. I będzie mówił w tym dniu: czy nie dlatego, że nie ma Boga pośród mnie, dosięgły mnie te niedole? Lecz ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie popełnił, zwracając się do innych bogów. Izraelici w ziemi obiecanej mieli zachowywać swoją odrębność. Pan Bóg za nieprzestrzeganie jego przykazań, ustaw i praw, jak wcześniej zapowiedział, karał Izraela w różny sposób. Narody, z którymi Żydzi się zwracali, stały się dla nich sidłem i przyczyną ich niepowodzeń. Po wprowadzeniu narodu izraelskiego do ziemi obiecanej nastąpił okres sędziów, który trwał 450 lat. Sędziowie byli posyłani przez Pana Boga, aby prowadzili ten naród. Bóg był królem nad Izraelem, a sędziowie jego widzialnymi przedstawicielami. Pan opiekował się tym narodem i dopóki Izrael był posłuszny i wierny Bogu jego prawom, otrzymywał błogosławieństwa we wszystkim. Panował pokój i dostatek, a ludzie mieszkali bezpiecznie. Gdy Izraelici odstępowali od Pana, wtedy ościenne narody, napadając na nich, okrutnie ich gnębiły. Najazdów tych dokonywali ludzie wschodu, Midjańczycy i Amalekici. Księga Sędziów, rozdział 6, werset 1-6. Wtedy synowie izraelscy wołali do Pana. W odpowiedzi na wysłuchane modlitwy Pan Bóg posłał anioła, aby powołał Gedeona na sędziego. Gdy Gedeon mucił zboże, ukazał mu się anioł pański i pozdrowił go słowami: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czy nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Ta Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Księga Sędziów, rozdział 6, werset 12 i 13. Gedeon swoją wypowiedzią jasno wyraził nastroje panujące wśród narodu. Możemy tu zapytać, czy Gedeon nie znał odpowiedzi na własne pytanie? Czy nie był świadom przyczyny, dla której Pan ich porzucił? Gedeon, jak wspomnieliśmy, był człowiekiem skromnym. Nawet po zwycięstwie odniesionym nad Midjańczykami, gdy mężowie izraelscy proponowali mu, żeby nad nimi panował, stanowczo odpowiedział: nie będę panował nad wami, ani ja, ani mój syn. Pan będzie panował nad wami. Na polecenie anioła Gedeon zburzył ołtarz wystawiony Baalowi i od tej pory otrzymał imię Jerubal. Apostoł Święty Paweł, wymieniając w liście do Żydów w rozdziale 11 bohaterów wiary, którzy swoim życiem, postawą i czynami podobającymi się Panu Bogu zasłużyli sobie na lepsze zmartwychwstanie, wymienia Gedeona, mówiąc, że zdobył dla swej wiary chlubne świadectwo. Drodzy braterstwo, analizując zapisy historyczne Pisma Świętego, nie tylko poznajemy osoby i wydarzenia z nimi związane. Z opisów tych wydarzeń możemy wyciągnąć pewne lekcje i nauki. Wydarzenia kryją w sobie symbolikę i znaczenie jako obraz na przyszłość. Midjańczycy i Amalekici zebrali armię i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Midjanici byli potomkami Midjana, syna Abrahama, zrodzonego z trzeciej żony Ketury. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, werset 2. Po ucieczce z Egiptu Mojżesz przez 40 lat mieszkał w ziemi midjańskiej. Druga Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 15 werset. Podczas wędrówki Izraela przez pola Moabu, Midjanici z Moabitami, dając zapłatę za wróżbę, najęli wieszcza Bileama, aby przeklinał Izraela. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 22, werset 7. Amalekici pochodzą od Ezawa. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 36 rozdział, werset 12. To oni w Refidim stoczyli walkę z Izraelem. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 8 werset do 16. Chociaż byli bliskimi krewnymi, to jednak prowadzili z sobą wojny. Taki stan istniał od dawna. Od zarania ludzkości aż po dzień dzisiejszy mamy walki, złość, nienawiść, często między bliskimi osobami, w rodzinach, w narodach o podobnej religii czy kulturze. Gedeon, wyzwoliciel Izraelitów z niewoli Midjańczyków, jest typem na naszego Pana, który jest wielkim wybawicielem całej ludzkości spod panowania grzechu i śmierci. Pozaobrazowi Midjańczycy i Amalekici to nieprzyjaciele ludzkości, a są nimi świat, ciało i wielki nasz przeciwnik szatan. Okupacja, czyli ciemiężenie Izraela przez Midianczyków trwała 7 lat. Liczba 7 znaczy w symbolice Biblii całość, zupełność. W tej okupacji mamy pokazany okres czasu od upadku pierwszych rodziców aż do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Wpływ świata, ciała i szatana doprowadza ludzkość do zupełnej ruiny moralnej, fizycznej i umysłowej. Od początku dziejów grzechu ludzie cierpią, płaczą, są przerażeni i bardzo często nie mogą sobie poradzić z codziennymi problemami. Ten pożałowania godzien stan ludzkości opisany jest przez apostoła świętego Pawła w liście do Rzymian w rozdziale 8, werset 19 do 22. W wersecie 34 rozdziału 6 Księgi Sędziów czytamy, że Gedeona ogarnął Duch Pański. Podobnie na Pana Jezusa zstąpił Duch Święty podczas chrztu w Jordanie, spładzając Go do nowej, duchowej natury. Pan, rozpoczynając swoją misję w Nazarecie, odczytał proroctwo Izajasza, rozdział 61, dodając, że to pismo wypełniło się wtedy w uszach słuchających. Ewangelista Łukasz zapisał wypowiedź Pana w rozdziale 4, wersety 17-21. Gedeon nie rozpoczął walki wyzwoleńczeń Izraela, zanim nie poczuł na sobie wpływu Ducha Świętego. Wtedy zatrąbił w trąbę i zwołał do siebie potomków Abiezera, czyli swoich braci. Następnie wysłał posłańców do Aszerytów, Zebulonitów i Naftalitów. Zatrąbienie w trąbę przez Gedeona wyobraża głoszenie przez Chrystusa Pana Ewangelii o Królestwie Bożym. To poselstwo głosiło, że w tysiącleciu pod panowaniem Chrystusa grzech zostanie zniszczony. Zapanuje wolność, radość, sprawiedliwość i szczęście. Tak jak w pierwszej kolejności Gedeon zwrócił się o pomoc do swoich najbliższych, tak samo Pan Jezus zwrócił się do swoich braci. Uczynił to, wybierając apostołów do podjęcia jego dzieła. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W obrazie nastąpiło zwołanie potomków Abiezera. Abiezer był synem Manasesa i wnukiem Józefa. Abiezer znaczy ojciec pomocy. Potomkowie Abiezera przedstawiają apostołów, a także wszystkich uczniów, jakich Pan Jezus miał podczas swojej misji na ziemi. Posłańcy Gedeona zostali wysłani do wszystkich Manasesytów, którzy przedstawiają naród żydowski. Misja Pana Jezusa ograniczała się wyłącznie do narodu żydowskiego, z którego sam Pan się wywodził. Gorzko potwierdzają ten fakt słowa Ewangelisty Jana, rozdział 1, 11 werset. Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Pan zabronił apostołom udawać się do innych narodów, a Ewangelista Mateusz zapisał słowa Pana w rozdziale 10, werset 5 i 6. Na drogę pogan nie wkraczajcie, do miast Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Kolejnym zadaniem posłów było powiadomienie innych pokoleń izraelskich o nadchodzącym wyzwoleniu spod panowania Midianczyków. Inne pokolenia to inne narody, do których Chrystus Pan posłał apostołów po swoim zmartwychwstaniu. Święty Mateusz zapisał słowa Pana w rozdziale 28, wersety 19 i 20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. W ten sposób Ewangelia dotarła do wszystkich narodów, także do nas. Gedeon przed podjęciem walki doświadczył Boga, chcąc się upewnić, że będzie mu błogosławił. Do tego prostego testu posłużyło mu owcze runo. Księga Sędziów, rozdział 6, wersety 36 do 38. Gedeon nie poprzestał na jednej próbie. Postanowił jeszcze raz się upewnić. Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie. Drugim razem runo było suche, a na ziemi była rosa. Jaka lekcja kryje się w tej próbie z runem? Runo raz mokre, drugi raz suche. Przedstawia naród żydowski. W pierwszym obrazie, gdy cała ziemia była sucha, a samo runo mokre, pokazany jest ten okres dziejów ludzkości, gdy wszystkie narody, oprócz Izraela, były bez Boga i nie miały z Nim społeczności. Proroctwo Amosa, rozdział 3, werset 2. Był taki czas, gdy Pan Bóg w szczególny sposób błogosławił narodowi izraelskiemu i dał mu swoje prawo, zakon. Zawarł też przymierze i zobowiązał się błogosławić Izraelowi, jeżeli będzie mu posłuszny. Piąta Księga Mojżeszowa, 28 rozdział, werset 1 do 14. Był to okres łaski dla tego narodu, który zakończył się w 3,5 roku po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Gdy zaś wysiłki Żydów mające na celu zatrzymanie posiewu Ewangelii, nieprzyjmowanie jej, nie ustawały, apostoł Paweł powiedział: jeżeli wy czynicie się niegodnymi, przeto zwracamy się do pogan. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 46 werset. Tymczasem ci z pogan, którzy przyjmowali Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, wchodzili pod przymierze abrahamowe i stawali się w ten sposób spadkobiercami obietnic abrahamowych. Naród izraelski zaś okazał się suchy, bez życia duchowego. Podobnie jak runo Gedeona było suche wtedy, gdy cała ziemia była pełna rosy. Stało się to w nocy. Noc przedstawia wiek Ewangelii, w którym panuje ciemność. Naród, który zaparł się swojego Mesjasza, wydając go na ukrzyżowanie, do obecnej chwili jest suchy. Drodzy braterstwo, dzisiaj już widzimy symptomy powrotu łaski do narodu izraelskiego, a więc runo powoli staje się wilgotne. Według zapisu proroka Ezechiela z 37 rozdziału ożywczego tchnienia brak jeszcze kościom, które są obrazem na dom izraelski. Tą sytuację Chrystus Pan zilustrował również w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 19-21. Bogaczem, który przyodziewał się w szkarłatne, kosztowne tkaniny i wystawnie ucztował, był naród żydowski, będący pod boską opatrznością. To on posiadał najlepsze i najdoskonalsze prawa, jakie kiedykolwiek ludzie mogli otrzymać. To on znajdował się w stanie łaski, obfitując w obietnicach. W tym samym czasie żył żebrak imieniem Łazarz, który owrzodziały leżał u wrót bogacza i pragnął nasycić się chociaż odpadkami spadającymi ze stołu bogacza, a psy lizały jego rany. Gdy niewiasta kananejska prosiła Pana o uzdrowienie córki, Pan rzekł do niej: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 24 werset do 27. Kobieta zrozumiała porównanie, co znaczy, że symbol żebraka był czytelny w czasach Pana Jezusa. Lecz nie odeszła dotknięta. Dlatego jej wiara doczekała się spełnienia. Żebrakiem były okoliczne narody pogańskie, które widziały błogosławieństwa w Izraelu i także pragnęły być ich uczestnikami, lecz nie mogły z nich korzystać. Fikcyjną ulgę przynosiły im psy, ryżące rany swą filozofią, rozumem i ideologią, karmiąc ludzi. W takim stanie znajdowały się wszystkie narody pogańskie. List do Efezjan, rozdział 2, werset 12. Zmiana nastąpiła dopiero po śmierci żebraka, którego aniołowie przenieśli na łono Abrahama. W tym czasie zmarł również i bogacz, który odtąd w krainie zmarłych cierpiał męki. Zauważył tam wówczas odmianę swojego losu, a także i Łazarza. Z chwilą odjęcia łaski od Żydów i przeniesieniu jej na narody pogańskie, poganie zaczęli przychodzić do Jezusa. Pierwszym z nich był Korneliusz i cały jego dom. Od tego czasu chrześcijanie pochodzenia pogańskiego zaczęli wchodzić na łono Abrahama, czyli do obietnic danych Abrahamowi, które mówiły, że nasienie jego będzie rozmnożone jako gwiazdy niebieskie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 11 i wersecie 7 wyjaśnia, że Izrael nie osiągnął tego, czego szukał, ale wybrani osiągnęli. Bogacz w krainie umarłych to cielesny Izrael pośród narodów tego świata. Chrystus Pan powiedział: pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, werset 22. Wszyscy, którzy nie przyjmują Chrystusa, są w oczach Bożych umarłymi i Żydzi takimi się stali. Stracili Bożą łaskę i związane z nią przywileje, a wkrótce potem zostali rozproszeni pomiędzy inne narody. W ten sposób obrazowo zostali pochowani w krainie umarłych i przez okres blisko 2000 lat otrzymywali dwójnasób karania. Wtedy błagali o litość pozaobrazowego Łazarza, narody chrześcijańskie. Wróćmy teraz do Gedeona. Na przykładzie runa wełny został on przekonany o swoim zwycięstwie nad Midjańczykami. Natomiast Chrystus Pan polecił swoim naśladowcom spoglądać na drzewo figowe. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 32 i 33. Idąc na Golgotę, nasz Pan powiedział niewiastom jerozolimskim: nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i dziećmi swoimi. Gdyż jeżeli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, werset 31. Drzewem zielonym i suchym jest naród żydowski. W zielonym drzewie pokazany jest czas Jego łaski, obfitujący w obietnice tak duchowe, jak i ziemskie. Drzewo suche ilustruje okres utraty Bożej łaski, w którego następstwie Żydzi zostali rozproszeni po świecie. Apostoł Paweł mówi: jeżeli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? List do Rzymian, rozdział 11, werset 15. Kiedy analizujemy dzieje narodu wybranego, z którym Pan Bóg zawarł przymierze, nasuwa się stwierdzenie wyrażone przez apostoła Pawła w liście do Rzymian w rozdziale 11. Jeżeli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbije się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Niech to stwierdzenie świętego Pawła pozostanie najlepszym podsumowaniem naszych rozważań, bowiem wiele wydarzeń na ziemi upewnia nas dziś, że jesteśmy we drzwiach wielkich zmian, które zapoczątkują zaprowadzenie Królestwa Bożego. Niech Pan nam błogosławi w pracy nad sobą, byśmy mogli w tym Królestwie się znaleźć. Amen.